Mówi Paryż RFI. Przed chwilą minęła godzina 18. Witam Państwa serdecznie w czwartek 17 sierpnia. Składamy najlepsze życzenia wszystkim Jackom. W imieniu redakcji polskiej RFI zapraszam do wysłuchania głównego wydania naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam wraz z Piotrem Moszyńskim, usłyszycie Państwo przegląd prasy pióra Piotra Kamińskiego oraz wiadomości europejskie pod redakcją Piotra Moszyńskiego. Następnie w części magazynowej Katarzyna Zawicka proponuje wybór letnich piosenek, a Stefan Rygier kronikę multimedia. Potem zaproponujemy Państwu jeszcze magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, a naszą audycję zakończy Agnieszka Kumor muzyką ze świata. A teraz najważniejsze informacje. Armia Izraelska wycofuje się z południowego Libanu, opuściła już połowę zajmowanych przez siebie pozycji. Saeed Hariri oskarża Syrię o prowokowanie niepokojów w Libanie. Na północy Sri Lanki zginęło 100 tamilskich separatystów. W Afganistanie 2 zamachowców samobójców wysadziło się w powietrze, a nieznani sprawcy uprowadzili 15-osobową ekipę medyczną. Zaczynamy od informacji z Bliskiego Wschodu. Oddziały izraelskie wycofują się z Libanu, opuściły już połowę zajmowanych przez siebie pozycji. W to miejsce kierowane są oddziały libańskie. Tym sposobem po 40 latach Liban odzyskuje kontrolę nad południem swego terytorium. Według ambasadora Izraela przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Daniego Gilermana odniesiono pełen sukces. Cytujemy, jesteśmy świadkami śmiertelnych drgawek agonizującego Hezbollahu. Natomiast minister spraw zagranicznych Izraela, pani Cipi Livni, w dzisiejszej deklaracji podsumowuje sytuację bardziej ostrożnie. Hezbollah zdaje sobie sprawę, że reguły się zmieniły i będzie trzeba opuścić południe Libanu. Szefowa izraelskiej dyplomacji dodała, że blokada lotnicza i morska będzie utrzymana do chwili, gdy armia libańska będzie w stanie powstrzymać napływ broni z zagranicy dla Hezbollahu. Rząd libański przewiduje skierowanie do południowego Libanu 15 tysięcy libańskich żołnierzy. Ich zadaniem we współpracy z podobnymi co do wielkości siłami międzynarodowymi będzie utrzymanie trwałego pokoju. Pierwsze kolumny wojsk libańskich przekroczyły dzisiaj naturalną granicę, jaką jest rzeka Litani. Żołnierze witani byli przez mieszkańców kwiatami. Powiedzmy jeszcze, że w chwili obecnej nic nie gwarantuje zgody Hezbollahu na rozbrojenie, a organizowane w tej chwili siły międzynarodowe będą prawdopodobnie liczyły w swym gronie Litwinów. Gotowość udziału w operacji stabilizacji pokoju w Libanie wyraził bowiem premier Litwy Gediminas Kirkilas. Natomiast Jordania skierowała już dzisiaj do Libanu 200 saperów i innych specjalistów od rozbrajania min i niewybuchów. Najpilniejszym zadaniem jest przygotowanie do remontu 80 uszkodzonych i zaminowanych mostów.
W ofensywie sił rządowych na północy Sri Lanki zginęło w czwartek około 100 tamilskich separatystów. Informację tę podał resort obrony w Colombo. Według danych armii w ciągu ostatniego tygodnia w walkach pomiędzy siłami rządowymi a tamilskimi tygrysami na północy i wschodzie Sri Lanki zabito ponad 700 rebeliantów. Straty sił rządowych wyniosły 106 żołnierzy. Separatyści tamilscy przypuścili w nocy ze środy na czwartek atak na bazę armii w rejonie półwyspu Jaffna na północy wyspy, strącając też wojskowy śmigłowiec. Armia odpowiedziała atakiem artylerii na tereny kontrolowane przez tamilskie tygrysy w rejonie miasta Muttur na wschód od głównej bazy sił rządowych i strategicznego portu Trincomalee. W rejonie Muttur i Trincomalee od początku lipca trwają zacięte walki między siłami rządowymi a oddziałami tygrysów. Liczba poległych, głównie tamilskich rebeliantów, z dnia na dzień rośnie. Trincomalee stanowi enklawę sił rządowych otoczoną przez tereny kontrolowane przez separatystów. Przypomnijmy, że ugrupowanie o nazwie Tygrysy Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu od 1983 roku walczy o utworzenie niezależnego państwa na północy i wschodzie Sri Lanki, gdzie Tamilowie, w przeciwieństwie do syngaleskiej reszty kraju, stanowią większość.
Mówi Paryż RFI, kontynuujemy wiadomości. Na chwilę powróćmy jeszcze do tematyki libańskiej. Wczorajsze wystąpienie prezydenta Syrii, Bashara al-Assada, wywołało burzę w Libanie. Prezydent Syrii powiedział bowiem wczoraj, że libańska większość parlamentarna służy interesom Izraela. W odpowiedzi przywódca większości parlamentarnej w Libanie, Saad Hariri, w mocnych słowach skrytykował postawę Syrii i zarzucił Damaszkowi zadawanie Libanowi nowych ciosów. Po 34 dniach bombardowań izraelskich jesteśmy atakowani pociskami innej natury, mówił Hariri. Te słowa są obraźliwe dla Arabów i prowadzą do wzniecenia wewnętrznych waśni w Libanie. Zaprotestował nawet Hezbollah. Hadzi Hassan, jeden z deputowanych szyickich, oświadczył, że większość parlamentarna nie jest agentem opłacanym ani przez Izrael, ani przez Amerykę, a Hezbollah nie podziela tez Asada.
Dwóch zamachowców samobójców wysadziło się w powietrze w czwartek rano na południu Afganistanu, gdzie nieznani sprawcy uprowadzili też 15-osobową ekipę medyczną, lekarzy i pielęgniarzy, udającą się do obozu uchodźców. W zamachach samobójczych w południowych prowincjach Uruzgan i Kandahar oprócz dwóch terrorystów zginęła jedna osoba. Od 7 do 9 ludzi według różnych źródeł zostało rannych, w tym amerykański żołnierz. W obu przypadkach celem zamachowców były patrole sił NATO i policji afgańskiej. W Kandaharze samobójca wjechał samochodem wyładowanym materiałami wybuchowymi w patrol amerykańsko-afgański na głównej autostradzie łączącej Kandahar z Kabulem. W Uruzganie natomiast samobójca ukrył bombę pod ubraniem i zdetonował ładunek tuż przed posterunkiem policji. Według bilansu podawanego przez agencję Reutera, w zamachach terrorystycznych i bezpośrednich starciach w Afganistanie od początku roku zginęło ponad 1800 osób, w tym ponad 80 zagranicznych żołnierzy. Także w czwartek rano w południowoafgańskiej prowincji Kandahar nieznani sprawcy porwali 15-osobową ekipę lekarzy i pielęgniarzy jadących do obozu afgańskich uchodźców w Zairai w tej prowincji. Autobus przewożący ekipę został zatrzymany na drodze przez uzbrojonych osobników. 15 ludzi uprowadzono w nieznanym kierunku. Dodajmy przy okazji, że według cytowanego przez AFP źródła w zachodnich siłach bezpieczeństwa w Kabulu, powierzchnia upraw maku w Afganistanie wzrosła w tym roku o 40% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co budzi poważne obawy, iż w ślad za tym pójdzie również wzrost produkcji opium. Z kolei opium służy do wyrobu morfiny i heroiny. Wyprodukowanie kilograma heroiny wymaga zużycia 10 kilogramów opium. Ocenia się, że w minionym roku produkcja opium sięgnęła w Afganistanie poziomu 4100 ton o wartości rynkowej 2 700 milionów dolarów.
Słuchacie Państwo RFI. Amnesty International oskarżyła dzisiaj wspólnotę międzynarodową o całkowitą bierność wobec sytuacji w Darfurze. Nie zostały podjęte żadne kroki, by powstrzymać katastrofalny wzrost przemocy. Odwrotnie, jest coraz gorzej, napisała w specjalnym komunikacie Kate Gilmore, sekretarz generalny obecnej w Sudanie organizacji broniącej praw człowieka. Od początku konfliktów, czyli od roku 2003, zamordowano w Darfurze co najmniej 180 tysięcy osób. Inne estymacje mówią o 300 tysiącach ofiar. Ponad 2 miliony ludzi musiały opuścić swe domostwa. Zdaniem Kate Gilmore jedynie skierowanie do Sudanu znacznego kontyngentu międzynarodowych sił zbrojnych może zapobiec dalszym ofiarom. Natychmiast zareagował prezydent Sudanu Omar el-Bashir, który oświadczył dzisiaj, że, cytujemy, Sudan będzie z takimi oddziałami walczył tak, jak Hezbollah walczył z Izraelem. Słowa te pozostawiamy bez komentarza. Słuchajcie Państwo RFI, przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Kilka miesięcy temu, w marcu, prześladowana przez władze chińskie sekta Falun Gong oskarżyła Pekin o zbrodnicze pobieranie organów na przeszczepy u skazańców i więźniów. Oskarżenia te stały się przedmiotem dochodzenia dwóch Kanadyjczyków, adwokata Davida Matasa i byłego sekretarza stanu Davida Kilgura. Choć pracę zleciła im sekta, autorzy twierdzą, że do niej nie należą i raport sporządzili bezinteresownie. Nie otrzymali też zezwolenia od władz chińskich, by się udać na miejsce. Sam Pekin zaś podkreśla, że od lipca w sprawie przeszczepów obowiązuje nowe ustawodawstwo. Z tekstu wynika jednak, że od czasu powołania przez Jiang Zemina wszechmocnego biura 610 do walki z sektą w Chinach szaleją niczym nieograniczone represje przy jednoczesnym widowiskowym wzroście podaży organów. 18,5 tysiąca przeszczepów w latach 94-99, 60 tysięcy w latach 2000-2005. Pochodzenie organów nie jest oficjalnie znane. Na uwięzionych członkach sekty dokonuje się zaś systematycznie badań krwi. Raport wylicza witryny internetowe szpitali chińskich zachwalających towar oraz szybką dostawę na użytek cudzoziemców. 2 tygodnie czekania na nerkę, podczas gdy na Zachodzie czeka się na nią latami, co wskazuje na bezdenny rezerwuar żywych dawców. Ceny zaś $67 tysięcy za nerkę, $30 tysięcy za rogówkę wskazują na logikę najczęściej rynkową, choć na Zachodzie handel taki jest zakazany. Zdaniem Departamentu Stanu represje wobec sekty pociągnęły za sobą co najmniej setki, jeżeli nie tysiące ofiar. Kilgour i Matas opierają się na źródłach sekty Falungong, której udało się nagrać kompromitujące rozmowy z osobami przyznającymi wprost, iż organy pobrano od jej członków. Autorzy raportu spotkali też w Stanach Zjednoczonych żonę chirurga, który pobrał w ciągu 2 lat 2000 rogówek od uwięzionych członków sekty. Pod Shenyangiem istnieje specjalny obóz koncentracyjny, gdzie siedzi 6 tysięcy takich więźniów. Zamieszkały w Stanach opozycjonista Harry Wu zbiera niezmordowanie dowody na handel organów pobranych u skazańców, nie ukrywa jednak wątpliwości co do istnienia owego obozu. Le Monde podkreśla, że akcja propagandowa sekty zmusza tu do ostrożności. Niemniej Kilgour i Matas zapewnili, że we wrześniu opublikują dalsze zebrane przez siebie informacje.
Rosie Winterton, sekretarz stanu z brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia, zapewniała w środę, że wykonano ogromną pracę, aby służba zdrowia była gotowa na atak terrorystyczny. Moment do tych zapewnień okazał się jednak niezbyt dobrze wybrany, bo z raportu opublikowanego w czwartek w Emergency Medicine Journal wynika, że szpitale w Wielkiej Brytanii nie są odpowiednio przygotowane na wypadek ewentualnego ataku terrorystycznego. Autorzy raportu zbadali sytuację w 34 szpitalach. Ich zdaniem po zamachach w londyńskich środkach komunikacji z 7 lipca ubiegłego roku, w których zginęły 52 osoby, blisko połowa lekarzy, bo aż 47%, nie przeczytała planu dotyczącego sytuacji wyjątkowych w ich szpitalach. Raport zaznacza ponadto, że jedynie 54% lekarzy ufa swoim umiejętnościom na wypadek takiej sytuacji. Z badania wynika też, że w ciągu 10 lat, odkąd prowadzi się podobne ankiety, sytuacja niewiele się zmieniła. O ile obawy co do przygotowania brytyjskiej służby zdrowia mogą okazać się zasadne, o tyle ostatnie wydarzenia w Zjednoczonym Królestwie powodują czasami panikę zupełnie niepotrzebnie, co widać szczególnie w działaniach linii lotniczych, dosłownie huchających obecnie na zimne. Australijska policja poinformowała, że nie znalazła niczego podejrzanego na pokładzie samolotu linii Pacific Blue lecącego z Fidżi, który w czwartek ewakuowano na lotnisku w Sydney z powodu otrzymanej groźby. Wcześniej policja twierdziła, że na pokładzie samolotu mogło znajdować się podejrzane urządzenie. Ewakuowano około 100 pasażerów i załogę samolotu, a samą maszynę zaparkowano z dala od terminalu. Z kolei niemiecki minister spraw wewnętrznych Wolfgang Schäuble zabiega nadal, mimo zastrzeżeń Trybunału Konstytucyjnego, o uchwalenie ustawy umożliwiającej zestrzeliwanie samolotów uprowadzonych przez terrorystów. Schäuble powiedział w wywiadzie publikowanym w czwartkowym wydaniu gazety Sächsische Zeitung, że rząd przedłoży Bundestagowi do końca roku znowelizowaną ustawę o bezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej oraz projekt nowelizacji konstytucji. Szef niemieckiego MSW powiedział, że uważa decyzję o zestrzeleniu porwanego przez terrorystów samolotu za możliwą i wskazaną. Warunkiem takiej decyzji musi być jednak powstanie masowego zagrożenia dla Niemiec i tym samym konieczność obrony kraju przed atakiem. Badając zgodność z konstytucją poprzedniej ustawy, Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł w lutym, że samolot pasażerski może być zestrzelony tylko wtedy, jeżeli na pokładzie nie ma pasażerów lub gdy znajdują się w nim wyłącznie terroryści.
Powiedz mi jeszcze, że późne wyznanie Günthera Grassa świetnie przełożyło się na wyniki sprzedaży jego autobiografii. 150 tysięcy egzemplarzy skierowano do sprzedaży wczoraj. W ciągu jednego dnia nakład został wyczerpany. Na tym zakończyliśmy wiadomości ze świata. Przed nami przegląd prasy pióra Piotra Kamińskiego.
Libération analizuje sytuację w Libanie z punktu widzenia sprawy Hezbollahu, przypominając, że jeszcze przed przyjęciem rezolucji 1701 rozbrojenie tej organizacji było kwestią kluczową. Żaden kraj mający uczestniczyć w siłach pokojowych nie miał bowiem zamiaru wziąć tego na siebie. Nic się nie zmieniło. ONZ życzy sobie, żeby zbrojna awangarda stanęła w terenie najpóźniej za 2 tygodnie. Tymczasem partia Allaha odmawia złożenia broni, a Francja domaga się uprzedniego rozmieszczenia w Libanie Południowym Armii Libańskiej, czym zdradza najwyższe zakłopotanie wokół mandatu owych sił. Rzecz w tym, ciągnie Libération, że rząd libański nie ma ani środków wojskowych, ani politycznych, by wymusić na Hezbollahu to, czego żądają Paryż i Waszyngton, to jest rozbrojenia. Bejrut ma ręce związane popularnością partii Allaha oraz poważnymi rozbieżnościami w łonie swej własnej klasy politycznej. Tymczasem Izrael może wstrzymać ewakuację. Szef sztabu, generał Dan Haluc, mówił zrazu, że potrwa ona 1 do 10 dni. Teraz zaś przewiduje, że Cahał zostanie w Libanie całe miesiące. Kluczem do rozwiązania kryzysu jest więc rozbrojenie szyickich bojówek, które nie mają po temu żadnych powodów, ciesząc się zarówno masowym poparciem wśród ludności, jak chwałą rzekomego zwycięstwa nad syjonistycznym wrogiem. Partia Allaha dowiodła swej siły i organizacji, pisze dalej Libération. Teraz jednak będzie musiała stawić czoło poważnemu problemowi. Albo wejdzie w libański system polityczny, albo pozostanie elementem osi syryjsko-irańskiej. Pierwsza hipoteza wymaga minimalnego gestu w kwestii rozbrojenia. Tymczasem Iran nieustannie zbiera owoce oporu swego libańskiego sojusznika, co stanowi dlań nieoceniony skarb w czasie negocjacji wokół programu nuklearnego. Zachód zapewnia wprawdzie, że w tej kwestii nie ma żadnych negocjacji. Iran nie jest o tym jednak wcale przekonany. Dowiódł bowiem, swoim zdaniem, że bez jego udziału kryzysu rozwikłać się nie da. Jest to gra niebezpieczna. Wielu ekspertów uważa bowiem eskapadę libańską za próbę generalną przed najazdem na Iran. Damaszek natomiast nie może się poszczycić podobnym bilansem, pomimo radykalizmu objawionego przez prezydenta Assada. Miał już kłopoty w związku z zamordowaniem Rafika Haririego, teraz zaś zirytował Egipt i Arabię Saudyjską, oskarżając je o zdystansowanie się od Hezbollahu. Gdy zaś Syria nazwała Izrael wrogiem, szef dyplomacji niemieckiej odwołał wizytę w Damaszku. Wygląda na to, że Assad chce pójść w ślady ojca i wykazać, iż ma jokera w postaci Hezbollahu. Na swoje nieszczęście jednak wyszedł w tym kryzysie na zwykły kanał logistyczny dla partii szyickiej, nie zaś jak Iran na jej partnera, kończy Libération. Le Monde ze swej strony poświęca wiele miejsca bardzo niewygodnej sytuacji Francji w tej mierze. Jej aktywność dyplomatyczna sugerowała bowiem, że również bojowo zaangażuje się ona w siły pokojowe. Tymczasem Paryż nagle zmienił stanowisko, co, jak mówi cytowany przez dziennik ONZ-owski dyplomata, zagraża całemu procesowi, wynika zaś ze strachu przed syryjskimi i irańskimi represjami. ONZ uważa Francję za barometr nastrojów w tej mierze. Wszyscy się bowiem oglądają na nią. Jeżeli zaś Paryż zaangażuje się w tę operację tyłem, wykaże tym, że pomimo retoryki nie ufa ONZ-owi, co zdemobilizuje wszystkich pozostałych. Od czasu tragicznej przygody w Libanie, gdzie w zamachu popełnionym przez Hezbollah zginęło 58 żołnierzy francuskich, a bardziej jeszcze od czasu gorzkich doświadczeń w Bośni, gdzie armia francuska poniosła dotkliwe straty i doznała bolesnych upokorzeń z winy paraliżujących ją polityków, jej dowództwo nie życzy sobie uczestniczyć w takich operacjach. Teraz zaś obawia się, że mandat wynikający z rezolucji 1701, która nie powołuje się na 7 artykuł karty ONZ, pozwalający użyć siły, może być wyłącznie źródłem problemów. Francuscy wojskowi, pisze Le Monde, obawiają się, że między Cahałem a Hezbollahem można tylko oberwać. Do tego jeszcze Francja zaangażowała się dyplomatycznie przeciwko Syrii w sprawie zabójstwa Haririego i przeciwko Iranowi w sprawie jego programu nuklearnego. I Le Monde cytuje na koniec opinię anonimowego dyplomaty bliskiego urzędu prezydenta. Francja nie życzy sobie odgrywać roli większej niż jakiekolwiek inne państwo członkowskie ONZ. Ponadto Hezbollah nie podjął żadnych zobowiązań tyczących rozbrojenia. Nie życzymy sobie, by siły pokojowe znalazły się w sytuacji zbytecznej lub niebezpiecznej. Koniec cytatu. W Le Figaro Alexander Adler publikuje jeden ze swych oszałamiająco wszechstronnie poinformowanych i nie mniej upojnie proroczych komentarzy, tyczący tym razem amerykańskiej lewicy, która jego zdaniem próbuje przejąć władzę w Partii Demokratycznej. Pretekstem jest tu porażka we wstępnych wyborach do Senatu z ramienia Connecticut senatora Joe Liebermana, byłego kandydata na wiceprezydenta przy Al Gore. Wygrał z nim młody lewacki miliarder Ned Lamont, który wykorzystał tę batalię, by afirmować pacyfistyczną, populistyczno-izolacjonistyczną linię w Partii Demokratycznej, która zdaniem Adlera odnosi coraz większe sukcesy nad linią umiarkowaną. Jeszcze 2 lata temu powstrzymał ją senator Kerry, choć chorążym owej linii stał się wówczas wzięty filmowiec Michael Moore. Od tego czasu jednak pragmatycy ponoszą klęskę za klęską. Były gubernator Vermont, Howard Dean, został sekretarzem partii. Kerry zmienił stanowisko, a teraz Lieberman został wypchnięty za drzwi przez bojowe skrzydło posługujące się przeciwko niemu bronią blogów. Wolno już nawet powoływać się na żydowskie przekonania senatora, który w piątek wieczór wraca z Senatu na piechotę. Mnożą się teksty rzekomych politologów potępiające nadmierne wpływy lobby żydowskiego, a Lamont jawnie potępiał Izrael za agresywność. Podobnie jak Dean, Lamont należy do tego protestanckiego patriarchatu, który przeniósł się na skrajną lewicę, zabierając w bagażach właściwą swemu środowisku wrogość do Izraela. Jeżeli tendencja ta się utrzyma, ostrzega Adler, okaże się być może, że asystujemy przy ostatnim przesunięciu potwierdzającym mutację Partii Demokratycznej. Była to kiedyś partia zrzeszonych robotników, patriotyczna i wroga wszelkiemu izolacjonizmowi. Dzisiaj robotnicy owi przenieśli się do republikanów, podobnie jak mniejszości katolickie, coraz bardziej niechętne nowej demokratycznej lewicy. Wraz z nimi przenosi się tam również mniejszość żydowska, na wzór nowego burmistrza Nowego Jorku, Michaela Bloomberga, czego dowodzi poparcie elektoratu żydowskiego dla Schwarzeneggera w Kalifornii. Policzek z Connecticut może to przypieczętować i przenieść na stronę republikańską wielkie ośrodki elektoratu żydowskiego, Nowy Jork, New Jersey, Miami i Chicago. Neodemokraci jeszcze nie wygrali. Przekonamy się dopiero, czy Amerykanie zidentyfikują się z tą formacją pacyfistyczną, antysyjonistyczną i narcystyczną, której przywódcy będą tańczyć do rytmu humanitarnych lamentów gwiazd z Hollywood i potentatów przemysłu rozrywkowego, którym śpieszno rządzić krajem. Oznaczałoby to niefrasobliwą abdykację największej potęgi światowej. Kończy Alexander Adler w Le Figaro.
Słuchajcie Państwo RFI, przed nami Wiadomości Europejskie pod redakcją Piotra Moszyńskiego.
€37 milionów otrzymała Polska od Unii Europejskiej na pomoc żywnościową dla najuboższych w 2007 roku. Pomoc będzie realizowała Agencja Rynku Rolnego. Poinformował o tym w czwartek jej rzecznik Radosław Iwański. Jak wyjaśnił rzecznik, agencja będzie przekazywała produkty żywnościowe, takie jak masło, cukier czy zboża. Produkty będą pochodziły z magazynów interwencyjnych. Ponadto ARR wyda €10 milionów na zakup produktów mleczarskich bezpośrednio na rynku. W ramach realizacji tego programu agencja współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem. Inne zaś organizacje charytatywne zajmujące się pomocą dla najuboższych uczestniczą pośrednio w dystrybucji artykułów spożywczych. Organizacje te są zobowiązane do przekazywania artykułów spożywczych osobom, które między innymi zostały poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych, ludziom biednym, bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym. Iwański przypomniał, że w tym roku Polska realizuje program pomocy dla najuboższych już po raz trzeci. Najbiedniejsi Polacy otrzymają produkty o wartości około €170 milionów. ARR nadal przekazuje potrzebującym makarony, mąkę, kaszę jęczmienną, ryż, cukier, a także sery oraz mleko. W tym roku agencja przekazała już 45 tysięcy ton gotowych artykułów spożywczych. W sumie w tym roku do potrzebujących trafi 77 tysięcy ton produktów. Rzecznik podkreślił, że produkty spożywcze poza ryżem pochodzą z polskiego rynku i są wytwarzane z surowców wyprodukowanych przez polskich rolników. A skoro już o polskich rolnikach i o Unii Europejskiej mowa, odnotujmy od razu, że jeden z przodujących polskich rolników, pełniący obecnie funkcję wicepremiera i ministra rolnictwa, Andrzej Leper, poinformował, że otrzymał od swoich resortowych kolegów z pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej, Czech, Słowacji i Węgier, zapewnienie, że poprą oni pomysł powołania przez państwa Unii Europejskiej tak zwanego funduszu klęskowego. Fundusz ten miałby zmniejszyć straty obywateli Unii wywołane przez rozmaite klęski, jak na przykład ostatnio przez suszę i powodzie. Leper udał się w czwartek na Słowację, do Nitry, gdzie wraz z ministrem rolnictwa Słowacji Mirosławem Jurenią oraz wiceministrami rolnictwa Czech i Węgier otworzył 33. targi rolno-spożywcze Agrokompleks 2006. Według Lepera szefowie resortów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej zgodnie przyznali, iż będą także postulować powołanie Funduszu Unii Europejskiej odpowiedzialnego za budowę zbiorników retencyjnych. Politycy wykonują ciężką i odpowiedzialną pracę, ale nie zawsze jest ona doceniana. Litewska opinia publiczna jest na przykład przekonana, że w tamtejszym Sejmie prawie nie ma uczciwych parlamentarzystów. Wykazał to sondaż ośrodka Fonitel, którego wyniki opublikowała w czwartek agencja BNS. Prawie połowa ankietowanych uznała, że uczciwych parlamentarzystów jest na Litwie nie więcej niż 10%. Co gorsza, nieco ponad 17% respondentów jest przekonanych, że w Sejmie nie ma ani jednego uczciwego deputowanego. Odsetek tych, którzy uważają, że wszyscy deputowani są uczciwi, wynosi zaledwie 1,6%, czyli mieści się w granicach błędu statystycznego. Za najbardziej skompromitowaną formację polityczną większość ankietowanych uznała rządzącą do niedawna Partię Pracy. Na zakończenie doniesień europejskich sięgnijmy jeszcze do sondażu na nieco poważniejszy temat. Oto większość Brytyjczyków uważa, że rząd Tony'ego Blaira powinien prowadzić jeszcze bardziej agresywną walkę z międzynarodowym terroryzmem, ale nie wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi. Aż 80% ankietowanych jest zdania, że premier Blair powinien rozstać się z prezydentem Bushem i prowadzić wojnę z terroryzmem samodzielnie lub zacieśniając współpracę z innymi krajami europejskimi. Wyniki te publikuje w czwartkowym wydaniu Daily Telegraph. Sondaż został przeprowadzony już po udaremnieniu w Wielkiej Brytanii terrorystycznego spisku, którego celem były zamachy bombowe na samoloty nad Atlantykiem. Tylko 8% ankietowanych uważa, że Blair i Bush wygrywają walkę z muzułmańskimi ekstremistami.
Słuchacie Państwo Paryża RFI. Teraz proponujemy felieton Anny Bernhardt z salonej wystawy.
Nie trzeba już jechać do Disneylandu, by zobaczyć myszkę Mickey w wielu wcieleniach na polach elizejskich, a dokładnie przy placu Rond-Point w typowym dla tych okolic okazałym budynku o nazwie Hotel Dassault obejrzeć można wystawę, której bohaterem jest najsłynniejsza mysz świata. Legenda głosi, że Walt Disney stworzył Mickey Mouse w 1928 roku w pociągu jadącym z Nowego Jorku do Los Angeles. Nie miał zapewne pojęcia, że myszka wymknie mu się spod kontroli i stanie się własnością całego świata, a przede wszystkim symbolem społeczeństwa amerykańskiego. Ilustracją tego stwierdzenia jest paryska wystawa, gdzie zebrano dzieła 30 współczesnych artystów z różnych zakątków świata. Wita nas cień rzucony na ścianie, cień Miki udającej się w drogę, zapewne by nam towarzyszyć. Styl i forma zebranych tu dzieł jest różnorodna. Poważne, zabawne, melancholijne, refleksyjne lub obrazoburcze, a łączą je odniesienia do bohatera disneyowskich filmów. Zobaczyć się możemy dzieła artystów amerykańskich, takich jak na przykład Peter Saul, Mark Dion, Paul Berry czy Dalek, artystów, dla których Mickey staje się pretekstem do pokazania konsumpcyjnego społeczeństwa, wspomnień z dzieciństwa czy po prostu motywem graficznym. Takashi Murakami wykorzystuje wielkie, okrągłe uszy w swych dziełach neopop inspirowanych tradycyjną sztuką japońską, a malarka japońska Kimiko Yoshida wodzi za nami nieprzeniknionym wzrokiem, patrząc z autoportretu zatytułowanego Żona Miki. Obraz Roberta Kombasa zatytułowany Fan Club Miki przenosi nas chyba najbardziej w świat komiksów pełnych kolorowych postaci i napisów służących zarówno za motyw, jak i legendę obrazów. Nadine Ospina prezentuje cykl prekolumbijskich statuetek. Mogłoby się zdawać, chyba że przyjrzymy się uważnie wielkim uszom i dacie powstania tych rzeźb. Warto zatrzymać się dłużej w sali, gdzie umieszczono dzieła niemieckich artystów z grupy Interdag, pierwszy raz prezentującej swe dzieła we Francji. Założenie grupy jest proste. Napisanie nowej historii sztuki przez pryzmat disneyowskich bohaterów. A więc na pastiszach największych dzieł sztuki światowej widzimy w roli głównej postaci myszkę Miki, czasami w towarzystwie Donalda. Zabawy i śmiechu sporo, a przy tym powtórka z klasyków na wesoło gwarantowana. Wystawa pomyślana jest dla szerokiej publiczności od 7 do 77 lat, czytamy w programie, a dla dzieci przewidziano, jak już w każdym szanującym się europejskim muzeum przystało, dodatkowe atrakcje. Na początku wizyty dostają one książeczkę pełną zagadek i rebusów, do rozwiązania których trzeba być nie tylko spostrzegawczym, ale też obejrzeć całą wystawę. Któż nie ma wspomnień i własnych wyobrażeń o myszce Miki? Organizatorzy wystawy postanowili dać szansę wypowiedzenia się wszystkim, nie tylko oficjalnie zaproszonym artystom. Sporą ścianę wyklejono papierem i zostawiono obok pisaki. Każdy może zostawić ślad po sobie, dać upust swej wyobraźni. Trzeba się jednak pospieszyć, bo ściana prawie w całości zapełniona jest już rysunkami. Na dole urocze i nieporadne myszki, wyżej sięgali już dorośli specjaliści, zostawiając czasami oprócz rysunku i komentarz, a wszystko utrzymane w dobrym tonie wesołej zabawy i nieco melancholijnej atmosfery dzieciństwa. Dodajmy jeszcze, że na zakończenie wystawy można obejrzeć film kalifornijskiego reżysera Kenneta Angera, który specjalizuje się w eksperymentalnych filmach krótkometrażowych. W filmie pokazywanym na wystawie przy Polach Elizejskich bohaterem jest oczywiście Mickey Mouse.
J'ai un Mickey Mouse, un gourin en chasse, et quand tu le secousses, il mousse. J'ai un Mickey Mouse, une espèce de pousse de bambou dans sa brousse qui pousse. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse, et quand tu le secousses, il mousse. J'ai un Mickey Mouse de quatre pieds six pouces qui fait chou blanc de rousse, la frousse.
Najświeższych informacjach o myszce Miki czas na multimedia. Przed mikrofonem Stefan Rygier.
Spędziłem lato na obserwowaniu kotów i poszerzaniu horyzontów umysłowych. Już samo przyglądanie się kotom poszerza, dostarczając wiedzy radosnej, jak rzekłby Nietzsche, czyli autentycznej wiedzy o życiu. Dokładnie te same problemy, konflikty i namiętności jak u ludzi, lecz wszystko bardziej szczere i klarowne, nie zakryte woalem wstydu, zasłoną niedomówień, grubym makijażem hipokryzji. Niemniej, wyłączając koty, nic chyba względem poszerzania horyzontów prądów umysłowych nie zastąpi radia. Niektórzy chcieli je już grzebać z nastaniem telewizji. Zapomnieli wszakże, że w dziedzinie środków przekazu od czasów, powiedzmy, papirusu żadne medium nie staje się grabarzem swego poprzednika. Co najwyżej zmusza go do pewnej ewolucji. Nieustający proces innowacji nie jest cmentarzyskiem, lecz procesem akumulacji. Telewizja nie zabiła radia ani filmu, choć robi co może i w sytuacji skrajnego leseferyzmu, jak we Włoszech Berlusconiego, dokonała straszliwych spustoszeń. Tak jak internet, wbrew kasandrom, nie zabije w przewidywalnej przyszłości książki ani płyty. Wszystkie media koegzystują, co najwyżej krzyżując się mniej lub bardziej płodnie w multimedialnym domu schadzek, powielając zresztą w nieskończoność jedyną artystyczną innowację XX wieku, jaką jest film. Po drugie zaś zwykło się zapominać, że to radio właśnie stworzyło przełom w komunikacji, dostarczając każdemu nieodpłatnie informacje, kulturę i rozrywkę, co jeszcze 100 lat temu było niewyobrażalne. Telewizja nie wymyśliła nic nowego, nie stworzyła żadnego języka, podkradając co najwyżej nieudolnie garść innowacji wypracowanych w pocie czoła przez filmowców lub radiowców. Nawet internet, choć to postęp w demokratyzacji wiedzy i najbardziej interaktywny ze środków łączności, nie stworzył dotąd własnego języka. To jedynie bank zbiorowej pamięci zaklętej w słowo pisane, obraz i dźwięk, czyli książkę, film i radio, by ująć to w formie mediów archetypów. Zapewne blogi, czaty, wideoblogi i dziesiątki nowych form ekspresji i dialogu złożą się na nowy kanon komunikacji międzyludzkiej. Być może jesteśmy o krok od owej noosfery, o jakiej śnił Teilhard de Chardin, czyli od swego rodzaju planetarnego mózgu, ale bądźmy ostrożni, nie ma tak wielu szarych komórek na naszej planecie, skolonizowanej wciąż przez oszołomów, z którymi gotów byłbym od tak skrzyżować moje neurony, aby podłechtać humanistyczne ego chrześcijańskiego filozofa. Radio ma tę przewagę nad niemal czymkolwiek, że do niczego nie zniewala. Czytanie jest ekskluzywne. Patrzenie zawiesza nas na haku ogniskowej, na którym wisimy bezwładnie niczym golonka. Słuchanie zaś pozostawia nam niemal nieograniczony zakres swobody. Ręce, nogi, oczy, całe ciało poświęcić możemy tysiącu czynności, poszerzając jednocześnie dzięki jeno uszom, jako się rzekło, umysłowe horyzonty. Nieraz już tu mówiłem o radiu jako o swego rodzaju ideale wolnego uniwersytetu. Co rok też niemal wystawiam tu laurkę France Culture, żywej anomalii w komercyjnym otoczeniu ściągającym każde medium w dół. France Culture to kopalnia złota, narodowy skarbiec, przy którym Louvre czy Wersal to nędzne skamieliny. Od rana do wieczora, godzina po godzinie, gdyż czasu tu nie liczy się w sekundach jak w innych mediach, lecz w godzinach, obrastamy w wielobarwną, eklektyczną wiedzę, tryskającą najczęściej z samego źródła, czyli z ust autorów, pisarzy, filozofów, naukowców lub artystów. Jeden dzień spędzony tego lata z tą rozgłośnią daje więcej niż rok kręcenia gałką po polskim UKF-ie. Wszyscy niemal, włącznie z niżej podpisanym, mea culpa, wypisują od lat francuskiej cywilizacji wzgardliwe klepsydry, a to, że zdycha, że jałowa, że grzęźnie w bagnie niemożności i postępującej dekadencji. Lecz widać, cywilizacja to tak bogata, że pośród powszechnego zgiełku, terroru politycznej poprawności i komercyjnej łatwizny potrafi wciąż ocalić cud bogatego języka, zniuansowanej myśli i w konsekwencji umysłowego fermentu. Czyli, wyrażając to językiem politycznym, stwarza warunki publicznej debaty. W Polsce takiej nie ma, gdyż, jak słusznie zauważa Marcin Król, aby debatować, trzeba przynajmniej minimalnej znajomości języka. A żaden z aktorów publicznej sceny, abstrahując od siermiężnych władz umysłowych, nie posiada nawet elementarza polszczyzny pozwalającego na wymianę myśli. Być może przemądrzały Francuz jest na straconej pozycji, ale jak mi podpowiada mądre porzekadło, wolę stracić z mądrym niż wygrać z głupim. Zresztą i tak nie widzę, co można by z głupim wygrać.
To był sceptyczny i sardoniczny Stefan Rygier, a przed nami magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej.
Nie pamiętam imion mojej całej rodziny, choć mam ich rejestr w Biblii. Wolę kochać napotkanych nieznajomych. To mogą być krewni, a krewni Kaina wcale nie są groźni po tylu przejściach, po takiej historii. Jemy kaszankę z historii. Kto dał na nią kaszę, a kto krew? Wszyscy. Dlatego nie lubię historii.
Słyszeliście państwo wiersz Nie lubię kaszanki Emila Lajne, polskiego poety, który po latach zapomnienia powrócił niedawno na półki księgarskie i na karty przeglądów literackich. Wiersz czytał Krzysztof Wakuliński. Emil Lajne nazywał się naprawdę Emanuel Łastik. Wiersze pisał pod panieńskim nazwiskiem matki Finki z Karelii. Urodził się w 1943 roku w Taugarze. W latach 1949-1978 mieszkał w Warszawie, gdzie studiował psychologię. Zmarł tragicznie w 1978 roku, w wieku zaledwie 35 lat. Zdążył wydać niewiele. Przed mikrofonem siostra Emila Lajne, Aneta Łastik.
Za życia mojego brata okazał się tylko jeden tomik, Ściany soli, który przeszedł niezauważony. No, były też to czasy, kiedy tego typu ludzi wrażliwych, nadwrażliwych nie zauważało się. To znaczy był niezauważony medialnie, natomiast był zauważony przez ludzi, którzy się bardzo liczyli w oczach mojego brata. Anna Kamieńska, no już świętej pamięci niestety ksiądz Twardowski i inni. Zresztą po śmierci brata ukazał się właśnie tomik Pod słońcem urlop, ale też ukazały się i wiersze na jego temat, o nim Piotra Somera na przykład, czy teksty Anny Kamieńskiej w Tygodniku Powszechnym. I na pogrzebie też był tak niebywały tłum ludzi, że było to dosyć zadziwiające i naturalnie wzruszające.
W 2005 roku w krakowskim wydawnictwie Zielona Sowa ukazał się pośmiertny tom poezji Emila Lajne, Pod słońcem urlop i inne wiersze.
Historia tego wydania jest bardzo ciekawa. Otóż kiedyś byłam z triem Andrzeja Godzińskiego w Pradze i tam dyrektorem czy wicedyrektorem od Instytutu Polskiego Kultury był Machej, poeta świetny, z generacji troszkę młodszej niż mój brat. I on mi powiedział, że dla jego generacji mój brat był bardzo ważnym poetą. Więc było to dla mnie oczywiście miłe zaskoczenie. I powiedział, że szykuje się już od dawna coś napisać. Znowu minął jakiś czas i rzeczywiście zgłosił się do mnie po zdjęcie mojego brata i pracując wtedy w wydawnictwie kresowym, nazwijmy to Krasnogruda, wydał, ponownie umieścił parę wierszy. Wiersze te przeczytał świetny, znany, obecnie bardzo ceniony znawca literatury i poezji, szczególnie współczesnej zresztą, Karol Maliszewski. I napisał przepiękny tekst parę lat temu, też opublikowany w Krasnogródzie. W tym czasie wydawnictwo Studium Zielona Sowa, która zajmuje się między innymi promocją młodych poetów, przeczytała wiersze, potem przeczytała tekst Karola Maliszewskiego. I okazało się, że jest to poeta, który robi ogromne wrażenie na młodzieży zresztą. I tak też było na promocji warszawskiej, gdzie było dużo młodzieży i to był znowu następny element ogromnie wzruszający.
Karol Maliszewski napisał, że język poezji Emila Lajne jest cierpki, szorstki, nieegzaltowany, trochę chrapliwy i sam sobie przeczący, urwany w półsłowa. Trochę hermetyczny, swobodny, prawie potoczny, tworzący gęstą wizję i wyrazisty, przejmujący obraz. A przede wszystkim dający ów szeroki oddech i duże możliwości, jeśli chodzi o odczytywanie. Lajne zaufał poezji doszczętnie, pisał Maliszewski. Odkryłem go jako Kierkegaarda polskiej liryki, współbrata we wstrząsie, w grozie i bólu.
Zapach śledzi, starych bab rozrzucony po trawie, nad ranem ostry od przystań z ptasim krzykiem, poddańcze chmury zsuwają się za kark. Ona mówi, że jej w środku wszystko krzyczy, jakby szuflami igły w twarz sypali. Nie mogę chodzić po piasku, bo tam może być ktoś przysypany. Łatwiej oddychać deszczem. Mam duszne serce. trudno powtórzyć te białe szarości. Nad ranem lepią się do niej słowa. Ludzie niedaleko, pracowicie, a my z tym mydłem pod sercem nie możemy na sekundę umrzeć. Odejść w niebieskie sałaty, przy okienne rozmarzenia. Światło łazi po sieni w garści gospodyni. Państwo już po śniadaniu. Cała treść pukania pomagającej nam spędzić.
Czy Emil Lajna został rzeczywiście zapomniany? Jak reagowano i jak reaguje się dzisiaj w Polsce na jego poezję?
Kiedy było 25-lecie, napisałam tekst do zeszytów literackich w 84 numerze i się okazało, że bardzo dużo ludzi reaguje podobnie jak na promocję, gdzie do zeszytów literackich pisali czytelnicy, że się bardzo cieszą, że go przypomniano, że na pewno będą, że wspaniałe i tak dalej. Także wręcz, to jest może nieładnie ze strony siostry o tym od razu mówić, ale słyszałam niejednokrotnie zdania, że jest to poeta kultowy. Więc on nie był zapomniany. Pamiętam też, jest były dyrektor BBC polskiego w Londynie, pan Jagodziński, czy wicedyrektor, już nie pamiętam, jaką funkcję pełnił. Gdy miałam tam wywiad na temat mojej książeczki, napisał do mnie, że zawsze, gdziekolwiek, że pamiętam mojego brata i gdziekolwiek w życiu go los rzucił, zawsze jechał z jego tomikami poezji. I takich ludzi było bardzo dużo, jest bardzo dużo. I także on nie do końca był zapomniany, ale oczywiście dostać się do jego wierszy było bardzo trudno. I Zielona Sowa, ci młodzi ludzie, którzy przepięknie zredagowali książkę i bardzo piękną okładkę zrobił Artur Majka, To są nadzwyczajni ludzie, bo takie rzeczy się nie zdarzają, żeby do mojej bratowej zadzwonił telefon. Iwona Smolka zajmuje się poetami i poezją od bardzo dawna i mówi, że nigdy w życiu jej się nie zdarzyło, żeby wydawnictwo zadzwoniło do niej, że chce wydrukować poetę. Rzeczywiście jest to na granicy cudu.
Emil Lajna pisał także, tym razem pod nazwiskiem swego ojca, piosenki. Posłuchajmy jednej z nich, śpiewa siostra autora, Aneta Łastik.
Chciałabym pokazać tobie ogród najpiękniejszy. Chciałabym powplatać tobie gwiazdy, warkocz deszczu. Chciałabym zaśpiewać tobie to, co ptak przemilczy. Chciałabym pokazać tobie to, co w trawie piszczy. Jesteś jeszcze tak malutki, jakby z jednej kropli deszcz. Jesteś teraz tak cichutki,
właściwie zaczęłam moje śpiewanie w klubie Hybrydy właśnie od jego poezji. Pamiętam 69 rok, refren Wam to śpiewam sprawiedliwi, 10 może tutaj jest. Wam to śpiewam spolegliwi, 10 może tutaj jest. Z tego też okresu pochodzi Kołysanka, czyli Ogród Najpiękniejszy, który nagrałam też na płycie z Andrzejem Jagodzińskim. Bardzo piękny utwór, który do dzisiaj wszyscy, którzy go znają, dopominają się na koncertach, żeby to zaśpiewać.
O poecie Emilu Lajne opowiadała jego siostra Aneta Łastik. Ona także śpiewa piosenkę z jego słowami.
Odnajdziesz się na pewno w świecie najpiękniejszym. Usłyszysz tam na pewno, o czym kamień milczy. Zaśpiewasz to na pewno, w co nikt nie uwierzy. Zobaczysz i zrozumiesz to, co w trawie piszczy.
Słuchacie Państwo Paryża RFI, a przed nami ostatnia pozycja dzisiejszego wieczora, Agnieszka Kumor i muzyka ze świata.
Lato w pełni, przyjrzyjmy się nieskomplikowanej piosenkarce, która cieszy oko i ucho. Jeszcze Jennifer Lopez nie umarła i niech ma jak najdłuższe życie, a już ma swoją następczynię. Shakira zyskała szybką sławę dzięki agresywnej rockowej stylistyce swoich piosenek, których w większości jest współautorką i wyjątkowo jej urodzie. Nie każdy jednak wie, że jeszcze parę lat temu była ognistą brunetką. Dziś jest gorącą blondynką. Zanim słów parę na temat jej niedługiej, ale już bogatej biografii, pierwszy fragment muzyczny z najnowszego angielskojęzycznego albumu Oral Fixation Volume 2, wydanego przez Sony BMG Music Entertainment. There was nothing we could sell or buy, 'cause all we really needed was our bare feet on a pair of wings to fly. What do you think, darling? I really lived too much too fast. We missed our chance. Have we changed our hopes for fears and our dreams for plans? Can you tell me how it used to be when we really cared and when love was on our side? Oh no. Ceiling lying on the floor. My vocabulary wasn't broad. I spoke so little English. And the word stress would sound like something odd. What do you think, darling? Have I lived too much too fast? And have you felt the melancholy, darling? Wishing that we missed our chance. Have we changed our hopes for fears and our dreams for plans? Can you tell me how it used to be when we really cared and when love was on our side? On our side. Dreams for plans. Z albumu Oral Fixation Volume 2. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, jak brzmi pełne nazwisko naszej gwiazdy, urodziła się 2 lutego 1977 roku w Barranquilla w Kolumbii, w biednej rodzinie. Mama była Kolumbijką, a tata potomkiem libańskich imigrantów. Od maleńkości Shakira szerpała z muzycznych tradycji obu kultur, ale słuchała także rockowych wykonawców. Na pierwszy rzut oka trochę dla niej za starych, jak Led Zeppelin, Beatlesi, Police, The Cure, czy już bliższa sercom jej rówieśników Nirvana. Shakira, jak twierdzą muzyczni kronikarze, była cudownym dzieckiem. Pierwszą piosenkę napisała w wieku lat 8. Od lat 10 zaczęła zagarniać główne nagrody w regionalnych i krajowych konkursach piosenki. Gdzieś w wieku 11 lat została wyrzucona z chóru szkolnego, bo jej głos za bardzo wybijał się na plan pierwszy. Była po prostu za głośna w stosunku do koleżanek. W roku 90, mając zaledwie 13 lat, wyjechała do Bogoty, gdzie miała zamiar zostać modelką. Zamiast tego podpisała pierwszy w życiu profesjonalny kontrakt płytowy z kolumbijską filią Sony. I tak to się zaczęło. Since you have been gone, bite my nails for days.
hours and question my own questions on and on.
Santaną. Po pierwszej nieco popowej płycie zatytułowanej Magia przyszła druga Peligro, po czym Shakira wystąpiła w kolumbijskim tasiemcu telewizyjnym El Oasis. W roku 1995 wróciła do nagrywania piosenek, tym razem przejmując pełną kontrolę nad własną produkcją muzyczną, co było dość niecodzienne, zważywszy na jej młody wiek i płeć. Na kolejnych płytach znajdujemy wpływy arabskie, rockowe, hiszpańskie. Album Pies Descalzos zdobył lauro platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych. Nic dziwnego, że Shakira wkrótce podpisała kontrakt z Emilio Estefanem, mężem Glorii Estefan, jako menedżerem i producentem. Donde están los ladrones z 98 przez 11 tygodni utrzymał się na pierwszym miejscu w amerykańskich rankingach płytowych. Płyta z występem w MTV Unplugged z roku 2000 to trzecia w karierze Shakiry platynowa płyta. Na ceremonii Latin Grammy Awards w tym samym roku piosenkarka zagarnęła nagrodę dla najlepszej wykonawczyni piosenki pop i dla najlepszej wykonawczyni rockowej. Wymienianie kolejnych trofeów i pierwszych miejsc na listach przebojów będzie brzmiało nudno, więc tylko powiedzmy, że letni przebój Shakiry Hip Don't Lie umieszczony został w ceremonii zakończenia tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata w Niemczech, boostując opadającą nieoczekiwanie sprzedaż ostatniej płyty Oral Fixation Volume 2, której słucha w naszym dzisiejszym magazynie Timor Oral Fixation Volume 2.
Forget about us, don't worry. Let's forget about us and Harry. for a flag, we die or kill. As long as we don't know, we do it just to pay the bills.
If we forget about